wieczór. Sławomir Szczepaniec wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii w miesiącu lutym 2023 roku. Czas biegnie szybko, a niestrudzony pastor Mariusz Nachtman, mimo że skończył prowadzenie grupy w zborze w Sieradzu, zgodził się nagrać z nami temat o warowniach i twierdzach. Witaj, Mariusz.
Witam, Sławku, i witam wszystkich słuchaczy.
Spotkanie waszej grupy to środa, prawda? Godzina 17?
Tak, teraz mamy spotkania w środę o 17 do 19, tak mniej więcej trwają. No oczywiście kto chce, może zostać później, porozmawiać jeszcze, co często jest wykorzystywane właśnie. No ale to miłe, że ludzie chcą zostawać po grupie i rozmawiać.
Tak, to jest miłe. Prawie 10 osób, zbór rośnie. Ja chciałbym zachęcić wszystkich tych, którzy są blisko Sieradza, aby skorzystali z tej okazji. Natomiast ja chcę w tej chwili zapytać się ciebie. Słyszałeś ten dziki ryk na początku? Czy wiesz, co to może jest?
Tak, słyszałem, pewnie jakiś róg czy trąba oznajmiająca rozpoczęcie czegoś albo początek czegoś.
No to tak z pana Tadeusza mogłoby być, natomiast chcę powiedzieć, że nie było to też wezwanie na polowanie, to był dźwięk szofaru. Widziałeś kiedyś coś takiego?
Tak, widziałem szofar, widziałem tą trąbę i nawet byłem w jednym kościele, w którym pastor dmuchał w róg, aby rozpocząć nabożeństwo. To takie trochę dla mnie było fajne. Znaczy fajne, ale też i komiczne, nie? Bo to człowiek raczej nieprzyzwyczajony do takich rzeczy.
No, ja mam w samochodzie klakson i raczej używam tego urządzenia, natomiast szofaru własnego nie mam. Szofera własnego chciałbym się kiedyś dorobić, kiedy się okaże, że kierownica jest zbyt blisko mojego brzucha. Ale na razie dbam o siebie i jestem w stanie zmieścić się w swoim samochodzie. Przejdźmy dalej. Pewne sprawy są dla mnie jak mury Jerycha. Powiedziałem kiedyś Adamowi Małkiewiczowi z Ligi Biblijnej, którego serdecznie tu pozdrawiamy. Bracie, życzę ci, aby Pan pozwolił ci zburzyć te warownie. Nigdy nie słyszałem wcześniej tego terminu. Warownie, twierdzę. Czy to jest nomenklatura zielonosiątkowa?
No wiesz, no to nie jest nomenklatura zielonosiątkowa, tylko nomenklatura biblijna. W Biblii wielokrotnie czytamy, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, że ludzie wierzący muszą się mierzyć z warowniami, zarówno materialnymi, cielesnymi, jak w Starym Testamencie. Na przykład bohaterowie biblijni walczyli z warowniami, grodami warownymi, ale w Nowym Testamencie mamy też warownie duchowe, z którymi jako chrześcijanie musimy sobie radzić.
Ojej, zdradziłeś teraz plan mojego nagrania, bo ja na początku chciałem powiedzieć o tych rzeczywistych warowniach. Być może ktoś nie wie, czym jest warownia, czym jest twierdza. Pomoże Wikipedia. Warownia to miejsce ufortyfikowane, przygotowane do działań militarnych, najczęściej do obrony. Warowniami są twierdza, bastion, obóz warowny, cytadela i zamek. Terminem warownia określa się budowle lub zespoły budowli wraz z umocnieniami ziemnymi, mającymi za zadanie utrzymanie określonego terenu i ochronę ważnych przejść. Most, brud, odcinek drogi. Warownie były uzbrojone, zaopatrzone w zapasy żywności umożliwiające przetrwanie oblężenia. Czasem budowane były na terenie obozów wojskowych. Warownie budowane w średniowiecznej Rosji na potrzeby obrońców obrony miast nosiły nazwę Kreml. I to jest ciekawe. Twierdza, forteca z włoskiego to ufortyfikowane miasto, gród, klasztor. Czasem to samodzielna budowla o charakterze obronnym. Twierdze były budowane od starożytności do czasów II wojny światowej. Na stałe przebywała w nich załoga. Przykład nowoczesnej twierdzy? Linia Maginota. Niestety Blitzkrieg położył kres sensowi takich budowli. To są te, jak ty to powiedziałeś, fizyczne warownie, tak?
Tak, no fizyczne, materialne.
Fizyczne i materialne. Natomiast ja dzisiaj chciałem przejść do innych warowni, bo każdy z nas ma chyba coś takiego, co go dręczy. Myślałem sobie dużo na ten temat, jak to jest, ale powiem tak, ty jako pastor pewnie doskonale znasz warownie swoich zborowników. Dlaczego? Bo oni przychodzą do ciebie i całymi latami mówią: to mnie dręczy, to mnie dręczy, to mnie dręczy. Na pewno znasz też moje warownie. Znamy się już 10 lat.
No wiesz co, no, jako duszpasterz no, dobrze jest wiedzieć, no, z czym się ma do czynienia, tak, i z czym ludzie się borykają. No, nie każda no, warownia jest rozpoznawana od razu, tak? Czasami trzeba człowieka no, poznać dosyć wnikliwie, żeby wiedzieć, co jest właśnie tym ufortyfikowanym bastionem w jego sercu, w jego myślach, żeby można to było pokonać, tak? No, są też ludzie bardzo otwarci, gdzie bardzo łatwo jest rozpoznawać pewne schematy działania i myślenia, które nimi rządzą i które ich kontrolują. Dlatego, no, jako duszpasterze powinniśmy takie rzeczy umieć rozpoznawać i nazywać.
Dobrze, warownie i twierdze duchowe, o tym rozmawiamy. I teraz tak, ktoś przychodzi, mówi, nie mam pracy, ale to widać, bo też nie ma pieniędzy, tak? Kto inny przyzna ci się, jestem sam w życiu, nie jestem w stanie znaleźć sobie żony. Kto inny po 2, 3 latach powie, że nie wierzy, że Bóg chce zmiany w jego życiu, nie chce, że Bóg chce jego uzdrowienia, tak? Ktoś inny jeszcze? Tego dowiedziałem się po 5 latach znajomości. Maleńki. Miał depresję. Jednym słowem, tych warowni jest ogromnie dużo. Tych warowni duchowych. I są one, wyobraź sobie, niezdobyte.
No, tak jest. Tak na wstępie powiedziałeś, przeczytałeś definicję. Warownia ma na celu bronić coś, tak? Czyli bronić pewnego rodzaju, w przypadku duchowym, psychicznym, bronić pewnego rodzaju schematu myślenia, postępowania, działania, pewnego rodzaju przekonań. I no, wiele warowni w życiu ludzkim jest niezdobytych przez Słowo Boże, przez pracę Ducha Świętego. No i ludzie z tym nic nie robią latami, dlatego potem no, nie osiągają jakichś sukcesów czy zwycięstw we własnym życiu.
Dobrze, poszedłeś w tym kierunku i ja chciałbym zadać pytanie, tobie, bardzo ważne pytanie. W takim razie, czy sam sobie wyhodowałem własne warownie?
No tak, no wiesz, warownię się buduje samemu. Nikt nie jest w stanie zbudować w twoim sercu jakiejś warowni. Oczywiście my warownię budujemy na podstawie czegoś, tak? Nie wiem, na podstawie doświadczeń życiowych, traumatycznych sytuacji, wydarzeń, poglądów, które do nas wchodzą. My budujemy w sobie jakieś warownie. Jest taki typ człowieka, z którego nazywa się żółwiem, tak? Żółw to typ człowieka, który w przypadku zagrożenia chowa się do wewnątrz. Introwertyk, taki bardzo, bardzo mocny. Dlaczego on taki jest? No właśnie jest w wyniku z powodu jakichś różnych doświadczeń i prób życiowych, przez które no, nauczył się chować to wszystko w sobie, nie? I my mówimy, no żółw, żółw. No ale to jest pewnego rodzaju duchowa warownia, którą ten człowiek sobie wokół siebie zbudował, no i z którą sobie trzeba jakoś poradzić w życiu, tak? Jeśli chciałby no, inaczej egzystować, funkcjonować, to tą warownię, ten bastion swojego zachowania musi pokonać. Ale tak, to my sami budujemy warownię i my sami je możemy tylko zniszczyć, rozwalić.
No dobrze, spójrzmy do Księgi Jozuego, 6 rozdział. Tam jest opis murów Jerycha. To jest właśnie ta warownia, o której zacząłem na początku, demonstrując dźwięk szofaru. Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. Nikt nie wychodził, ani nikt nie wchodził. I rzekł Pan do Jozuego: Spójrz, ja daję w twoje ręce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami. Wy wszyscy uzbrojeni mężowie będziecie okrążali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez 6 dni. 7 kapłanów niech niesie przed arką 7 trąb z rogów baranich. 7. dnia okrążycie miasto 7-krotnie, a kapłani zagrają na trąbach. No to jest ten dźwięk. Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy każdy wprost przed siebie. Słuchaj, wiesz, ta rozmowa z Adamem Małkiewiczem z Ligi Biblijnej była bardzo znamienna. To było kilka ładnych lat temu, 2015, wasz zbór Bethesda, jeden z kursów Ligi Biblijnej, i Adam powiedział mi: życzę ci, żeby Pan pozwolił ci zburzyć warownię w twoim życiu. A ja powiedziałem mu: wiesz, Adam, ale ja nie wierzę, że to jest jeszcze możliwe. No tak, ludzie tak mówią. Dlaczego tak ludzie mówią? Dlatego, że warownie istnieją w ich życiu, nie wiem, 3 lata, 5 lat, 10 lat, 20 lat, tak? To musiałbym tutaj cytować klasyków psychologii społecznej, nie wiem, Bezradność wyuczona? Na przykład. To no, chyba Seligman.
Wiesz co, no tak jest, nie? Warowni nie buduje się w ciągu jednego dnia. Tak? Nie stawia się murów wokół jednego dnia. Takie twierdze często buduje się latami i one mają konkretne swoje zadanie. Ich nie buduje się po to, żeby ktoś, nie wiem, byle powiewem wiatru zniszczył je. Tak? No, ludzie mają na swój temat pewnego rodzaju myślenie i wydaje mi się, że no nic w ich życiu może się już nie zmienić. Nie? To jest takie powiedzenie właśnie, że na przykład starych drzew się nie przesadza. Nie? Pytanie, czy to jest właściwy pogląd, czy to jest właściwe i słuszne? Ja wiem, że nie. Widziałem mnóstwo ludzi w podeszłym wieku, którzy zmieniali swoje życie, zaczynali uczyć się nowych umiejętności, zdobywać wiedzę. Przykładem jest na przykład moja teściowa, która ma ponad 70 lat, a nauczyła się obsługiwać komputery, internet, fora internetowe. Jest bardzo aktywną osobą właśnie w social mediach, gdzie ja jej nie dorastam do pięt na przykład, nie? Jeśli chodzi o obsługę tego typu rzeczy. Więc no, można takie rzeczy pokonać, można się rozwijać, można wzrastać.
Seszele, taki skrót słyszałem, social media, rozumiem, że twoja teściowa, tak? Jest panem na Seszelach, ale posłuchaj, co się stało w trakcie tego oblężenia Jerycha. Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu, a lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. I teraz tak, to jest opis tej twierdzy materialnej, jak to pięknie powiedzieliśmy. Natomiast ja chciałbym zapytać o tą twierdzę duchową. W jaki sposób możemy ją zburzyć z pomocą Bożą? No na pewno przyda się rozpoznanie problemu, tak? Ale problem zwykle jest widoczny. Chyba, że jest niewidoczny. Dobrze mówię?
No, wiesz co, właśnie problem jest, jeśli chodzi o warownię...
Właściwie chyba jest niewidoczny.
Tak, to jeśli chodzi o warownie duchowe, czyli pewnego rodzaju symptomy my widzimy, tak? My widzimy to, co jest na zewnątrz, czyli jakieś deficyty, braki, ułomności, słabości danej osoby. Natomiast niekoniecznie widać przyczyny, korzenie tych zachowań. I kiedy my mówimy o warowniach duchowych, nie możemy patrzeć na nie tak jak na warownie materialne, bo kiedy ktoś staje przed murem, no to widzi wielkie wzniesienia, wielkie mury, fortyfikacje, wielkie wieże, mocne zasuwy w bramach czy tego typu inne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o no, sprawy psychiczne, duchowe, no to trzeba troszkę pokopać w tym wszystkim. Ale zasada jest bardzo podobna jak przy zburzeniu murów Jerycha. Słowo Boże. Zauważmy, że mury Jerycha runęły na Słowo Boże. Tak? I posłuszeństwo ludu, który krążył wokół tych murów 7 dni. W jaki sposób oni krążyli? Po pierwsze, krążyli w ciszy, tak? Po drugie, krążyli z Arką Przymierza, z Bogiem, z Bożą chwałą. I to też nam pokazuje pewien aspekt duchowy, że jeśli chcemy uwolnić się od naszych no, duszewnych, psychicznych jakichś tam warowni, no to musimy je skonfrontować z czym? Z Bożą prawdą, z prawdą Bożego Słowa. Musimy odnieść się do czegoś, co jest niezmienne, co uznajemy za niezmienne. Dla mnie niezmienne jest Słowo Boże. Ono jest prawdą, tak? Ono objawia Bożą prawdę o naszym życiu, o stanie człowieka, o tym, kim człowiek jest, jak człowiek może żyć, jak człowiek może się poruszać. Słowo Boże jest jakby no, tym, co burzy warownię no, w życiu duchowym człowieka. Druga rzecz. Nie możemy karmić się negatywizmem. Duchowe warownie karmią się negatywizmem. Wyolbrzymianiem, strachem, lękiem. Tak, te schematy, które budujemy, one nabyte były, tak jak powiedziałem, w jakichś traumatycznych wydarzeniach i zbudowały wokół nas mur obronny. I kiedy my karmimy się właśnie takimi wyobrażeniami negatywnymi, no to tylko wzmacniamy te mury. A Izraelici mieli krążyć w milczeniu. Dlaczego w milczeniu? Prawdopodobnie dlatego, że kiedy patrzyli na te mury, mogli mówić o sobie w sposób negatywny i tym samym gasić swój zapał do walki, gasić swój entuzjazm, gasić ducha, który Bóg chciał w nich mieć. Bardzo często właśnie negatywne myśli, negatywne rzeczy, słuchanie negatywnych, nie wiem, audycji, karmienie się negatywnymi wiadomościami umacnia tylko te duchowe warownie w naszym życiu. Kolejna rzecz. Posłuszeństwo Bożemu Słowu. Bardzo często nie tylko nie słuchamy Boga, ale też nie postępujemy według tego, co On do nas mówi. Izraelici, gdyby tylko robili to, co uważali za słuszne, a nie tak jak po Bożemu, nigdy by nie zdobyli murów Jerycha, bo nie byli na nie militarnie przygotowani. Kiedy mury runęły, nikt nie miał wątpliwości, że zrobił to Bóg. I często my też w naszym życiu możemy tak postępować, szukając ludzkich rozwiązań, a to Bóg chce być uwielbiony. Dlatego Arka Bożej Chwały miała chodzić przed ludem. Na początku, tak? Mieli nieść ją kapłani. To też jest symbol tego, ku czemu się zwracamy i kto nas prowadzi. Czy naprawdę Jezus jest tym, który nas prowadzi? Jezus jako prawda objawiona przez Boga, tak? Jezus powiedział, ja jestem prawdą, drogą i życiem. I wchodzimy w Nim w życiu. I kiedy razem z Nim chodzimy, no to wtedy no, te Boże warownie mogą niszczyć się, mogą runąć. No Bóg też dał nam oręż, tak, do walki. Izraelici mieli pochodnie, mieli kamienie, mieli rogi bawołów i to była cały ich oręż. Nowy Testament też nam mówi o orężu duchowym, którym właśnie unicestwiamy złe zamysły, tak? I nimi burzymy warownie duchowe. Nie? Dlatego też dobrze jest na tym polegać, na Bożej zbroi, na Bożym orężu.
W ostatnim nagraniu chwaliłem Twoją znajomość Pisma Świętego, że żartowałem sobie, że to za darmo. Nie, to nie jest za darmo, to są lata całe studiowania Pisma Świętego. Zachęcam, serwer srepta.pl, sekcja biblioteczna, 500 nagrań, 300 wykonałem wspólnie z Mariuszem Nachmanem podczas 10 lat naszej współpracy. I to budzi podziw wobec Ciebie za determinację. Czy Ty pracujesz nad swoimi warowniami?
No tak, staram się pracować i im jestem starszy, tym bardziej intencjonalnie pracuję nad tym, bo wydawało mi się, że już myślałem, że wszystkie warownie rozwaliłem, ale im częściej się skupiam na modlitwie, na Słowie Bożym i patrzę na swoje zachowanie w takich nowych sytuacjach, a tutaj się razu znajduję się w nowych sytuacjach, w których wcześniej jeszcze nie byłem, to widzę, jak mam wiele takich schematów, postaw i zachowań, które trzeba byłoby zniszczyć i rozwalić. Czyli mówiąc naszym dzisiejszym językiem, zniszczyć te warownie. Więc tak, pracuję nad sobą.
Psycholog powiedziałby niewłaściwe schematy przeżywania. My moglibyśmy też tutaj wspomnieć zła matryca międzygeneracyjna, przekaz rodzinny, tak? Przykład, ktoś miał alkoholika za ojca czy za matkę. Inna sprawa to jest mentalność ubóstwa. Przeszczepiona gdzieś w środowisku, w którym przebywał. Na przykład ktoś rodzi się w mieście, gdzie od wielu, wielu lat jest bezrobocie. To wszystko tworzy warownię. Ale ja chciałem powiedzieć Tobie o jeszcze jednym ciekawym pojęciu, bo właściwie do tego zmierzamy. I to nie chcę się odnosić do tej Twojej drogi szutrowej, którą masz u siebie przed domem. Mianowicie tam stoi znak, uwaga, przełomy. Ale nie chodzi mi o przełomy na drodze, które mogą być groźne dla zawieszenia. Ale chodzi mi o przełomy, które mogą dziać się w naszym życiu. Czy to jest możliwe?
No, ja w to wierzę, tak? Ja w to wierzę i nie tylko wierzę, że to jest możliwe, ale też wiem, że możemy do takich przełomów dojść, że możemy takie przełomy wypracować. To jest też nasze zadanie, żeby no, takich przełomów dokonywać.
Pamiętam pastora, który miał liczną rodzinę i który nie miał własnego mieszkania ani domu. I wiesz co? On ma własny dom. Duży dom. To był przełom.
No też takiego znam.
Jak to się stało? To jest niemożliwe, właśnie, tak? To jest cud. Słuchaj, to jest taki cud, jak rozstąpienie się wód Jordanu w trzeciej księdze Jozuego. To jest parę chwil, że tak powiem, przed zdobyciem Jerycha. Wody się rozstępują, potem mury runęły, a nasz kochany pastor nagle staje się właścicielem pięknego domu. No tak ktoś mógłby powiedzieć, tak byłoby w filmie, ale to nie było tak do końca chyba.
Oczywiście, że nie. To były wcześniejsze miesiące, czy nawet lata budowania pewnego sposobu życia, myślenia, funkcjonowania, który w pewnym momencie musiał ulec przewartościowaniu.
Ale nie da się, nie da się, nie da się. No nie da się, nie da się.
No jak pokazuje przykład tego człowieka, no da się. I myślę, że mógłbym zarówno ja, jak i ty pokazywać naszym słuchaczom mnóstwo przykładów ludzi, którzy mówią, którym mówiono, że się nie da, a oni i tak wbrew logice, wbrew opiniom doszli do jakichś wielkich sukcesów, osiągnęli wielkie rzeczy. Dzisiaj są dla nas bohaterami wiary. A my dalej patrzymy na nich i mówimy, że to jest niemożliwe.
Aha, ty mówisz o 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, pewnie o bohaterach wiary, rzeczywiście cudowne osoby. Natomiast ja muszę tobie powiedzieć, że za sukcesem tego pastora, ja to pamiętam, 5 lat temu? 5 lat temu, tak. Widziałem go całego białego, w ciuchach roboczych, codziennie jeździł, samodzielnie remontował zakupiony dom, dom numer 1, tak? Przerobił go na cacuszek, na piękną szkatułeczkę, ale to wszystko była jego praca. Półtora roku chyba, cały ubłocony, upaprany wapnem. A tego ludzie już nie widzą, a tego ludzie już nie widzą.
No, najczęściej jest tak, że wiesz, fundamentów domu nie widać. Widzimy tylko to, co zewnętrzne. I tak samo jest w życiu duchowym. Na ogół ludzie nie widzą pracy, którą wykonujemy wewnątrz, w naszych sercach, w naszych umysłach, tylko widzą nasze postawy.
Widzą efekty. Ktoś nagle ożenił się, tak? Ten ktoś, kto nie mógł. Ktoś nagle, nie wiem, staje się posiadaczem ładnego samochodu. Nie, ale to jest miałkie. Inaczej, pozycji pewnej zawodowej, tak? Wypracował sobie pewną pozycję, czy też, nie wiem, jakby to powiedzieć, pozycję w mieście, albo zbudował rodzinę. I ludzie patrzą, widzą, często kieruje wtedy obserwatorem zazdrość, jak on to zrobił, to był cud. No widzisz, w tych opisach Izraela idącego przez Jordan, który się rozstępuje, oraz upadku murów Jerycha, my widzimy jakby takie ważne sceny. Sceny, które z pewnością reżyser filmu religijnego by pokazał i wielokrotnie je portretowano. Ale nie pokazano tego codziennego trudu, znoju dochodzenia do sukcesu.
No, tak jak przed chwilą powiedziałeś, no są rzeczy, które są eksponowane. Tak, eksponowane i są rzeczy, które są ukryte. Popatrzmy na zdobycie murów Jerycha. Kto je zdobył? Izrael. Pod czyim przywództwem? Jozuego. Kim był Jozue? Jozue był wieloletnim sługą Mojżesza. Kim był Mojżesz? Mojżesz był prawodawcą oddanym Panu Bogu. Mojżesz wychowywał się przy takim człowieku. Przepraszam, Jozue wychowywał się przy takim człowieku jak Mojżesz. Uczył się latami być posłusznym głosowi Pana, głosowi swojemu przywódcy. I kiedy Bóg do niego przemówił w taki, no, jakby to, nie chciałbym tego nikogo teraz zgorszyć, ale przemówił o absurdalnym pomyśle zdobycia miasta. No raczej żaden...
Tego się nie da, tego się nie da, tego się nie da.
Dokładnie,
nie? Mówmy o tym, tego się nie da.
No,
no sorry, no nie da się, tu jest opisane, że się nie da, nie?
No właśnie,
Jerycho było silnie umocnione, zamknięte, nikt nie wchodził, nie wychodził, tego się nie da, nie?
A Jozue, który obserwował życie Mojżesza i te wszystkie rzeczy, które no, wydarzyły się w życiu Mojżesza, tak? Bo Jozue przeszedł przez Jordan, ale kilka dziesiątek lat wcześniej przeszedł przez Morze Czerwone, tak? Wyszedł z Egiptu w cudowny sposób, oglądał plagi egipskie, więc Jozue latami uczył się no, pewnych postaw. I kiedy stanął przed wyzwaniem, jakim było Jerycho, no, on mógł otrzymać takie absurdalne, w cudzysłowie, polecenie, bo Bóg wiedział, że no, to przyniesie chwałę Bogu i dzięki temu no, Izrael osiągnie to, co Bóg dla niego zamierzył. To są lata pracy, to się nie dzieje tak na pstryknięcie palcem.
Dobrze, no to teraz tak, coaching. Co zdecydowało o tym sukcesie? O tym, że ktoś, na przykład tamten pastor, stał się posiadaczem pięknego domu, kilkaset metrów powierzchni z ogródkiem. Co zrobił inaczej? Tak? Ale to nie są pytania do niego, to są pytania do mnie. Co powinienem zrobić inaczej, żeby zburzyć warownię? I teraz tak, proponuję następujące ćwiczenie. Spisz listę swoich warowni. 2% osób to zrobi, słuchających to nagranie.
No pewnie tak. Ludzie nie są retrospekcyjni i nie lubią myśleć nad rzeczami, nad którymi trzeba pracować. A niestety no, warownie sprawiają, że no, nie czujemy się dobrze, kiedy rozpoznajemy swoje problemy, kłopoty, deficyty. Czy
wymówki, działania, czy wymówki, tak? Mój drogi. Tu chciałem wspomnieć, bo było już o tych przełomach na drodze przed twoim budynkiem. Natomiast teraz jest mowa o wymówkach. Znam faceta, słuchaj, on ma dyżurną wymówkę. Włącza mu się to w takie różne pochmurne dni lutowe. Gdybym miał żonę, to byłoby inaczej. Nie? Znam faceta, który mówi tak. Gdybym ja miał 10 tysięcy jak sąsiad, to moje życie byłoby inne, tak? Kto inny mówi, gdybym nie urodził się w tej rodzinie z biedną matką na przykład i ojcem, to by było inaczej. Mój mentor, to jest bardzo ciekawe, powiedział, każdy ma dyżurną wymówkę, przy czym od razu celnie wskazał moją. Ludzie mają dyżurne wymówki, które pozwalają im nic nie robić.
No tak, zgadzam się. Ja też myślę, że mam kilka takich wymówek dyżurnych, jak to ty mówisz, którymi usprawiedliwiam swoje...
Pielęgnujemy te mury, bierzemy gąbeczkę i te mury warowni myjemy Ludwikiem, żeby były dobre, mocne.
No tak, 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 powiedzieliśmy w tej audycji, no często nasze postawy i zachowania wzmacniają nasze schematy działania i zamiast nas z tego wyprowadzić, to tylko budujemy jeszcze, umacniając te fortyfikacje wokół nas.
To nagranie z początku roku 2023, choć czas tak szybko biegnie, ma na celu zwrócenie uwagi mojej, być może twojej i być może uwagi naszych słuchaczy, bo kieruję je głównie do siebie, że czas mija bardzo szybko i jeżeli nie zaczniemy czegoś robić, może się okazać, że za 20 lat nagram z tobą kolejne nagranie o warowniach i twierdzach, które stoją, mają się dobrze, a nawet zostały objęte opieką konserwatora zabytków.
No, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Wielokrotnie rozmawialiśmy już w naszych nagraniach o prokrastynacji, tak? I mówiliśmy też o proaktywności, więc no, dobrze by było te rzeczy wprowadzić w czyn, w życie, no bo szkoda marnować czasu, który nam pozostał na to, żeby kręcić się wokół Jerycha, kiedy cała ziemia obiecana stoi przed nami otworem.
Bardzo ładnie to powiedziałeś, to ja sobie pozwolę zatrąbić na szofarze. A co? Dziękuję, Mariusz, życzę ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym nagraniu.
No, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Szukałeś i znalazłeś mnie na rękach. rękach zaniosłeś mnie swych. Wróg nic nie zdziałał, boś ty ze mną, nie chcę już samotnie iść. Pasterzu mój, Zbawco i Panie mój, Pasterzu mój, chcę zawsze przy boku Twym być. Szukałeś i znalazłeś mnie, na rękach zaniosłeś mnie swych. Wróg nic nie zdziałał, boś ty ze mną, nie chcę już sam.